Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny Po stronie prawdy, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Znajdujemy się w Białym Dworze, w województwie wielkopolskim. Będziemy mówić o branży futerkowej, a polskiej racji stanu. Czy to ma ze sobą połączenie? Szanowni Państwo, jest pewien problem. Otóż ludzie, którzy zajmują się hodowlą zwierząt futerkowych, obawiają się zakazu takich praktyk. Czy przeciwna strona ma rację, czy też nie? Państwo o tym rozstrzygną, a ja zapraszam do tego, aby pozostać z nami. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Maciej Buczek, prezes Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, Okręg Zachodniopomorski. Panie prezesie, branża zwierząt futerkowych, poprosimy o przybliżenie tej branży.
Szanowni Państwo, to jest doskonale zorganizowana branża zrzeszająca rozliczne grupy zwierząt futerkowych, bo dotyczy to i norek, i szynszyli, i lisów, i jenotów na przykład. Jednocześnie do tego, do tych około 700 ferm, które mamy na terenie naszego kraju, jest to już potęga, jeżeli chodzi o nasza branża, jest potęgą, jeżeli chodzi o produkcję w skali Europy. Jesteśmy drudzy, jeżeli chodzi o tą produkcję w skali Europy. Do tego jeszcze dochodzą miejsca pracy, oprócz tych miejsc pracy, to są tysiące miejsc pracy na fermie, dochodzą jeszcze miejsca pracy około tych naszych rolniczych branżach, czyli to są firmy, które wyposażają nasze fermy, to są firmy, które karmią nasze fermy, czyli pozyskują odpad, bo jest to, przypominam jeszcze raz, bo mówimy to bardzo często, jest to naturalny utylizator, jesteśmy naturalnym utylizatorem odpadów poubojowych przemysłu drobiarskiego i rybnego. Utylizujemy to, produkując futra i produkując obornik. Więc jest to ważny aspekt obrotu materii oczywiście w tym naszym organizmie. Do tego jeszcze, do tych miejsc pracy, o których mówimy, a to jest bardzo ważne w wymiarze ekonomicznym naszego kraju, zatrudniamy ludzi, którzy współpracują z nami przy budowach naszych inwestycji, czyli to są, nie wiem, betoniarnie, stolarnie, rozliczne tego typu firmy, które dostarczają nam elementy do budowy, jak również ci, którzy z nami współpracują po budowie już. Czyli serwisanci nasi hydraulicy, chłodnicy, tego jest naprawdę dużo, mechanicy. I dzięki temu akurat pozyskujemy, tak jak powiedziałem, skóry i pozyskujemy jeszcze obornik, który jest doskonałym nawozem na naszych polach. Współpracujemy z giełdami światowymi. Nasz towar jest eksportowany w świat, czyli jest wysyłany do Toronto, jest wysyłany do Kopenhagi, jest głównie wysyłany do Finlandii i jest to bardzo duży wpływ do budżetu państwa, jeżeli chodzi o wpływające podatki, jak również te pozyskiwane przez budżet państwa pieniądze pośrednio związane z podatkami od zatrudnienia, jak również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
A więc, panie prezesie, branża bardzo szeroka. Proszę państwa, branża, która daje zatrudnienie nie tylko właścicielom, ale również pracownikom, współpracownikom i kooperantom. A więc bardzo ważna branża i, jak mówił pan prezes, drugie miejsce w Europie, więc jest o co walczyć. Polska racja stanu, a zwierzęta futerkowe.
Doktor Małgorzata Sulik, ekspert do spraw handlu skórami futerkowymi, jest naszym rozmówcą. Pani doktor, pani bierze udział przy odbiorze i współpracuje z osobami, które handlują futerkami. Na co patrzycie, na co szczególnie zwracacie uwagę?
Dla nas jest bardzo ważny sposób, w jaki są pozyskiwane te skóry. Nie jest dla nas ważne tylko to, ile skór zbierzemy, ale w jaki sposób zostały one pozyskane. W związku z tym od 2005 roku wprowadziliśmy proces certyfikacji ferm, w którym bierzemy pod uwagę zarówno dobrostan zwierząt, czyli to, w jakiej one są kondycji, jak są odżywione, jak wyglądają, ale również ich wpływ na środowisko. Jest to wymóg wypracowany między domami aukcyjnymi a kupcami, którzy wymagają od nas transparentności pochodzenia towaru od momentu początku ich produkcji. Także jest to dla nas bardzo ważne, żeby te zwierzęta żyły godnie, były traktowane prawidłowo i nie odbieramy skór od hodowców, którzy o zwierzęta nie dbają lub je źle traktują.
Czyli rozumiem, że na żądanie klienta mogą Państwo na przykład przedstawić dokumenty certyfikacyjne.
Tak, jeśli kupcy żądają od nas certyfikatu, zależy im na to, tak jak na przykład mamy no, takie marki modowe bardzo ważne, jak Barbary, Prada, przedstawiamy im listę firm certyfikowanych i przedstawiamy im również protokół, gdzie mogą zapoznać się ze wszystkimi aspektami, jakie na fermie są kontrolowane.
Jak to się ma w takim razie do tego, co mówił raport Najwyższej Izby Kontroli?
No w raporcie przedstawiono, że jest bardzo dużo uchybień, natomiast tak naprawdę te uchybienia to jest na przykład brak nalepki na silosie. Uczestniczyłam z racji mojego zawodu w takim sprawozdaniu NIK-owskim. Wyraźnie było powiedziane, że kontrola była przeprowadzona tylko w jednym województwie na 28 fermach, w tym na dwóch, które znacząco podlegają klasyfikacji jako znacząco oddziałujące na środowisko i wykazano tam oczywiście 87 nieprawidłowości, ale jak zaznaczył minister środowiska, były to naprawdę no, mankamenty typu nalepka, typu jakieś drobne niedociągnięcie w dokumentacji, typu na przykład brak kominiarza. Objęto tą oceną tylko dwie fermy znacząco oddziałujące na środowisko. Reszta to były fermy najczęściej rodzinne, małe. No i na takich fermach wiadomo, jak ktoś pracuje, czasami zapomni zrobić przeglądu komina, a to już było traktowane jako nieprawidłowość.
Pani doktor, pani jest również psychologiem zwierzęcym, więc może też powiedzieć coś na temat tych stereotypowych zachowań, o których bardzo często się mówi.
Tak, podnoszone jest szczególnie przez organizację Viva, że zwierzęta na fermach wykazują zachowania stereotypowe. Zachowanie stereotypowe z definicji jest to zachowanie ciągłego, nieustawicznego powtarzania pewnych zachowań. Takim zachowaniem jest na przykład bieganie po klatce. Większość tych organizacji nielegalnie wchodzi na fermę w czasie nocy. Nocą na fermie jest cisza, spokój. Zwierzęta nie mają zakłócanego swojego życia i po prostu śpią. Jeżeli wchodzi osoba obca, one jej nie rozpoznają, zwierzęta rozpoznają osoby przede wszystkim zapachem, czyli wchodzi ktoś o obcym zapachu, są przestraszone. I zwierzę przestraszone wykazuje zachowanie ciągłego, ustawicznego biegania, bo po prostu nie ma gdzie uciec, a boi się tej osoby, która wtargnęła na fermę. Natomiast nie można mówić w tym momencie o stereotypii, bo stereotypia to jest ustawiczne bieganie w kółko. Natomiast jeśli ta osoba opuści teren fermy lub jeśli na tej fermie się zatrudni i będzie już rozpoznawalna przez zwierzęta, to zwierzęta takich zachowań nie wykazują. Ja mam do czynienia z fermami już prawie 30 lat i na fermy wchodzę i nie zauważyłam, żeby na fermach czy norek, czy lisów zwierzęta miały zachowania stereotypowe. To są pojedyncze osobniki, a takie są po prostu eliminowane jako nienadające się do hodowli.
Dziękuję bardzo. Był to głos pani doktor habilitowanej Małgorzaty Sulik. Zostańcie Państwo z nami. Liczymy na Państwa obecność.
Pan Aleksander Całujek, nasz kolejny rozmówca. Panie Aleksandrze, pan jest kierownikiem na jednej z ferm drobiu w miejscowości Czarny Sad. Ferma drobiu, a fermy norek. Jakie tutaj jest powiązanie? Bo tutaj no przede wszystkim są osoby, które pracują i współpracują z branżą futerkową, natomiast branża drobiarska to kolejne miejsca pracy.
Tak, branża drobiarska to kolejne miejsca pracy i branża drobiarska jest ściśle powiązana z branżą zwierząt, produkcji zwierząt futerkowych. Jak już przedmówca mówił, zajmujemy i w branży drobiarskiej i w branży futerkowej czołowe miejsce w Europie, czyli są to bardzo mocne gałęzie, jeżeli chodzi o nasze rolnictwo. Jeżeli chodzi o powiązania branży drobiarskiej z branżą tutaj zwierząt futerkowych, brojlery, kurczaki, które produkujemy, dostarczamy do ubojni i do przetwórstwa drobiarskiego, gdzie tam również są ludzie zatrudniani, następne miejsca pracy i już produkty uboczne tego przemysłu drobiarskiego są sprzedawane przez ubojnię dla tutaj branży hodowli zwierząt futerkowych jako produkt główny, składnik, jako karmę dla zwierząt futerkowych.
Co by się działo, gdyby branża zwierząt futerkowych nie odbierała tych produktów?
Co by się działo, by się źle również w branży drobiarskiej, ponieważ ceny za drób mocno by spadły, jeżeli by chodzi o to, ponieważ ubojnie za uboczne produkty tutaj musiałyby sprzedawać to do utylizacji. A jak wiemy, utylizacja to są koszty ponoszone i oczywiście duże zużycie tutaj, myślę, jest jakaś ingerencja w środowisko, bo jeżeli to jest przemysłowa utylizacja, a nie tak mamy teraz, gdzie właśnie odbierane jest przez fermy drobiarskie, jest to naturalna utylizacja właśnie tych odpadów przemysłu mięsnego i drobiarskiego najwięcej, ale również przemysłu rybnego. I jest to naprawdę bardzo dużo znaczące rzecz, jeżeli chodzi o przemysł drobiarski. Również przełoży się to, również by przełożyło się na tą tuszkę, na te kurczaki, które po prostu trafiają już do konsumentów, ponieważ ten kurczak na rynku oczywiście byłby droższy, ponieważ ubojnie musiałyby zapłacić za utylizację i wtedy, wiadomo, musiałby on być w cenie wyższej. No a my, producenci i hodowcy, również no, musielibyśmy jakoś te kurczaki, wiadomo, może i sprzedawać taniej.
Dziękuję, pan Aleksander Całujek. Jak widać, proszę państwa, powiązanie w gospodarce jest oczywiste i ci, którzy chcieliby całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych, muszą również i te argumenty wziąć pod uwagę.
Pani Aleksandra Leśniak jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Aleksandro, można powiedzieć, że pani mieszka w bardzo bliskim sąsiedztwie fermy, bezpośrednim jest to pani sąsiad. Czy w związku z tym odczuwa pani jakieś uciążliwości? Bo takie też są różne oceny, że w związku z tym są różnego rodzaju uciążliwości.
No powiem, że mieszkamy na wsi i na wsi uciążliwości są zawsze. Odnośnie takich warunków bytowych, no bo wokół mamy gospodarstwa rolne, jest hodowla krów, świń i z tego typu hodowli są zapachy. Od norek są też również zapachy, bo byłoby przekłamanie, gdybym powiedziała, że nie ma zapachów, bo są. Raz są mniej intensywne, raz bardziej, ale po prostu wszystko można znieść.
Mówi pani, że raz są bardziej intensywne, raz mniej. Czy to jest jakoś okresowo? W jakim okresie to?
Myślę, że to jest związane z tym tokiem pracy, jakie państwo tam wykonują, bo tam na pewno jest jakaś wywózka czegoś, czy wywożą może nawóz na pole. Nie jestem dobrze z tym zorientowana. Ale tak jak w każdym gospodarstwie, jeżeli wywiozą gnojówkę, to nawet nie ma możliwości wywieszenia prania, tylko po prostu no, śmierdzi. I to śmierdzi kilka dni i intensywnie bardzo. No, nikomu to nie przeszkadza, może dlatego, że jesteśmy stąd, nie?
Przejdę do rozmowy z panem Wojciechem Dykcikiem, radnym Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim. Pan również mieszka w bardzo bliskiej odległości fermy. Jak pan patrzy na tę uciążliwość?
Jestem przedstawicielem samorządu. Mieszkam około 500 metrów od fermy od samego początku, od 22 lat. I muszę powiedzieć szczerze, że nie odczuwam żadnego dyskomfortu, ani ja, ani moja rodzina. Chciałbym tutaj nadmienić szczególnie bardzo współpracę jako samorząd koźmiński i pana Wojciecha Wójcika. Mógłbym tutaj wymieniać bardzo, bardzo wiele rzeczy, które pan Wójcik ze swojej strony użyczył dla gminy. Między innymi wybudował drogę z Koźmina do Góreczek, do Wyrębina konkretnie, tak zwaną drogę jaraczewską, którą teraz mogą się wszyscy poruszać. Także zawsze, jeżeli jest jakiś apel od mieszkańców, cokolwiek, pan Wójcik zawsze odpowiada pozytywnie. Nigdy nikomu nie odmówił pomocy.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Wojciechem Dekcikiem. Branża futerkowa, a polska racja stanu to temat naszego dzisiejszego reportażu interwencyjnego. Zostańcie państwo z nami, za chwilę powrócimy do rozmowy z kolejnymi osobami.
Pan Piotr Sobczuk jest naszym kolejnym rozmówcą. Pan jest lekarzem weterynarii z wolnej praktyki, specjalistą chorób zwierząt futerkowych oraz specjalistą administracji weterynaryjnej. Panie doktorze, jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, więc zna się pan na tym, czy zwierzęta futerkowe hodowane w klatkach, czy one w jakiś sposób specjalnie bardziej chorują, czy jest jakiś tego typu problem, a te choroby no, później nastręczają również tym zwierzętom cierpień?
Nie, jeżeli prowadzimy właściwą opiekę, czyli prowadzimy szczepienia ochronne, odrobaczanie, czyli unikamy bezpośredniego jakiegoś zagrożenia, no to te zwierzęta są jakby mniej narażone. Oczywiście zdarzają się przypadki, że mogą zachorować i wtedy są poddawane leczeniu, idą na tak zwany szpital, no i są leczone bądź usypiane, tak, w zależności od tego, jaka jest potrzeba.
Były informacje, może to troszeczkę dawniej, że na fermach zwierząt futerkowych panuje wścieklizna i te zwierzęta uciekają, a w związku z tym wścieklizna się rozszerza. Czy to jest prawda?
Odkąd kojarzę to, nie słyszałem przypadku, żeby wystąpiła wścieklizna u zwierząt futerkowych. Także myślę, że to są jakieś błędne dane. Więc w Polsce ogólnie nie ma jako takiego zagrożenia wścieklizna, już na pewno u zwierząt futerkowych. Z racji tego też nawet się nie szczepi zwierząt futerkowych, bo nie ma takiej potrzeby.
Dziękuję. Mówił pan lekarz weterynarii Piotr Sobczuk. Proszę państwa, jak widać, jest wiele informacji, które trzeba weryfikować. My je dzisiaj weryfikujemy specjalnie dla państwa.
Pan Maciej Buczek, prezes Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Powracamy do rozmowy z panem Maciejem. Słyszeliśmy w poprzednich rozmowach no, takie bardzo pozytywne opinie na temat gospodarza i tych ferm, które tutaj się znajdują. No ale panie Macieju, nie ukrywajmy, że są też gospodarze, którzy pewnych norm nie zachowują. Czy to rzeczywiście jest tak, że to sąsiedztwo tych ferm jest aż, no jest po prostu zawsze takie dobre?
Szanowni państwo, no oczywiście ja powiem tylko, że większość z nas, większość z hodowców te gospodarstwa prowadzi w sposób rodzinny, więc pierwszymi jak gdyby ofiarami takich złych praktyk i złego odium, które spada na współmieszkańców czy mieszkańców, jesteśmy my sami w tych warunkach. Ja sam mieszkam bezpośrednio przy fermie, więc chciałem powiedzieć, że po pierwsze uczestniczymy w życiu społeczeństwa, na pewno. To jest, każdy z nas robi to w różny sposób. Zachodniopomorskie mamy przykłady i oddawania obiektów sportowych typu prawie że euroboisko, które zostało przekazane na gminę, ale nie o to chodzi, żeby się chwalić, tylko współżyjemy z tymi ludźmi. Natomiast to, o czym pani redaktor mówiła, jest prawdą. No ale należy wziąć pod uwagę, że wśród dobrych hodowców zdarzy się tak jak w bloku, jeżeli mamy 10-12 mieszkańców w jednej klatce schodowej. Jak się trafi mieszkaniec pod czwórką, który po prostu nie zachowuje zasad higieny i współżycia, no to czy możemy powiedzieć na pozostałych, że są brudasy i śmierdziuchy, przepraszam. No tak się nie powinno robić. Więc my też nie chcemy ponosić odpowiedzialności zbiorowej za jakiś przypadek człowieka, który źle prowadzi tą hodowlę. I tacy się też zdarzają gdzieś tam, no mamy na to dowody i my też jesteśmy przeciwko czemuś takiemu. Zresztą w zachodniopomorskim akurat pomagaliśmy likwidować taką złą hodowlę we współpracy z domem aukcyjnym. Jeżeli ktoś nie zachowuje tych norm, jeżeli ktoś nie prowadza dezynfekcji, jeżeli ktoś nie prowadza dezynsekcji, jeżeli to robi po prostu źle, my chcemy, żeby takiego człowieka z branży wyeliminować, bo po pierwsze, to nie jest, mówiąc już brzydko, dobry biznes w tym momencie. Mamy hodować zwierzęta ładne, dobre, które są dobrym produktem, brzydko mówiąc, ale tak to ma wyglądać, a żeby tak było, to muszą być utrzymywane dobrze. I muszą być utrzymywane w czystości, bez much, bez szczurów, bez myszy. I to jest to odium, które przy złych hodowcach spada również i na mieszkającego hodowcę przy tej fermie, ale i może się trafić, że jak gdyby odłamkami tego nieszczęścia dostaną również również sąsiedzi. My chcemy to również likwidować. Zdarza się to rzadko, ale się może zdarzać i dlatego współpracujemy z inspekcjami również sanitarną czy weterynaryjną. W każdym momencie oddajemy się do dyspozycji, żeby zwalczać takich ludzi, którzy prowadzą tą działalność źle. Ale mówię, to się może zdarzyć, natomiast dobrze prowadzona hodowla, dobrze prowadzone gospodarstwo, omijamy odium tego smrodu, tych much, tych szczurów i wszelkich plag, o których się mówi, czy o których się donosi w internecie, czy w innych mediach, że tak, to jest takie nieszczęście. To nie musi być to nieszczęście. Oczywiście są momenty, tak jak tu przedmówczyni mówiła, że jeżeli wywozimy nawóz z terenu fermy, to gdzieś może to być odczucie się pojawić tego zapachu. Natomiast to są tereny wiejskie. My jesteśmy najczęściej oddaleni o około kilometra, jak nie więcej, często od najbliższych zabudowań. I na tych terenach zdarzały się wielkie hodowle wielkofermowe, hodowle trzody, hodowle bydła. A ja jestem zootechnikiem z wykształcenia i śmiem twierdzić, że te odory są o wiele większe, aniżeli odprowadzonej hodowli norek czy lisa nawet.
Czyli nawet do takiego gospodarza, który w sposób z normami prowadzi taką fermę, tak, to są tylko okresowe uciążliwości.
Tylko okresowe i moim zdaniem, patrząc po mojej fermie, a to nie jest ferma mała, zakres oddziaływania to jest do paru dziesięciu metrów, może kawałek dalej. Ludzi, których przywoziliśmy, przekonując, bo mamy taką praktykę, jeżeli chcemy założyć nową fermę, pokazujemy mieszkańcom tego terenu, na którym chcemy się zlokalizować, nasze obiekty już istniejące. Robiliśmy, proszę Państwa, takie doświadczenia, że braliśmy do autobusu zainteresowane osoby, wieźliśmy w okolice tej fermy i dosłownie wysadzaliśmy tych ludzi z autobusu w odległości kilometra, paruset metrów i proszę mi uwierzyć, że zdarzało się, że za płotem była ferma 10 metrów dalej i to mówimy o okresie letnim, gdzie jest maksymalne obciążenie fermy i ludzie nie wiedzieli, że są przy fermie bezpośrednio. Dopiero jak wchodzili na terenie obiektu, wchodziliśmy w teren pawilonu, gdzie bezpośrednio zwierzęta stały, komentarz był taki, no czuć mokrego psa. No to są zwierzęta i jakiś zapach będzie, tak jak ktoś wcześniej powiedział. Natomiast to nie musi być smród, nie musi być odór, jeżeli ta hodowla jest prowadzona prawidłowo.
Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy jeszcze z panem Radosławem Galer, sołtysem wsi Góreczki. Panie sołtysie, taka ferma to również praca dla bardzo wielu osób. Jak pan na to patrzy jako sołtys, bo na pewno niejednokrotnie rozmawia pan z osobami, które no, mieszkają na takim terenie typowo rolniczym?
Bardzo dużo osób jest właśnie zadowolonych z tego, że ma pracę, nie? A jeżeli o ten smród chodzi, to wie pani co? Góreczki to jest taka typowa wieś popegrowska i kiedyś mieliśmy na wsi dwie obory i za płotem świniarnie i to był dopiero wtedy smród, nie? A tutaj praktycznie jak ja liczyłem kiedyś to około 2-3 tygodni jak jest tylko obornik wyłożony, nie? Tak coś czuć, ale tak to nie. A z pracy są bardzo wszyscy zadowoleni.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Radosławem Galerem. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami.
Pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, również hodowca norek. Panie prezesie, pojawiają się informacje, na które wy reagujecie w sposób no, po prostu poprzez zaniepokojenie. Chcą pewne środowiska zakazać hodowli zwierząt futerkowych całkowicie, absolutnie. Kto chce tego i w kim ma sojusznika i jak pan na to patrzy w kontekście całej waszej działalności?
Są to dwie, jakbym powiedział, grupy społeczne. Przede wszystkim z jednej strony mamy ekologów, czy też pseudoekologów, którzy za cel postawili sobie likwidację tej branży w Polsce. Drugim organem, czy też innymi osobami, które bardzo mocno współpracują z tymi organizacjami, jest Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, który gdzieś w 80% mniej więcej składa się z posłów Platformy Obywatelskiej. Są to osoby, które zarówno Zespół Przyjaciół Zwierząt, jak i organizacje ekologiczne są to osoby, które działają bardzo mocno na szkodę polskiego rolnictwa. I to trzeba powiedzieć wprost i nie wolno się tego obawiać, żeby nazywać rzeczy po imieniu. Są to takie osoby, które zamiast pomagać polskiej wsi, polskiemu rolnikowi, robią wszystko, żeby jemu zaszkodzić. I teraz kwestia jest intencji, które kierują tymi organizacjami, czy też tymi osobami. Jeśli mówimy o organizacjach ekologicznych, czy pseudoekologicznych, bo zasadniczo to właśnie tak powinniśmy je nazywać, mówimy tutaj o pewnych grupach interesu, które wykorzystują te organizacje jako swoje narzędzie do walki z konkurencją. Z konkurencją, która zasadniczo zagraża ich pozycji na rynku światowym, bo tak jak już poprzednio słyszeliśmy, Polska zajęła drugie miejsce w Europie, trzecie na świecie pod względem hodowli i produkcji skór zwierząt futerkowych. W związku z powyższym staliśmy się realną konkurencją i zagrożeniem dla tych państw, które chciałyby tą hodowlę przejąć. W związku z tym wykorzystują różne argumenty, bardzo często kłamliwe, pokazując zniekształcony obraz polskich ferm, tylko po to, żeby jak najbardziej przekonać mieszkańców wsi i parlamentarzystów do tego, żeby taki zakaz wprowadzić. Natomiast jeśli chodzi o Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, którego przewodniczącym jest Paweł Suski z Platformy Obywatelskiej, jak powiedziałem, jest to rzecz niesłychana, ponieważ ja myślę, że powinniśmy szukać pewnego rozwiązania. Jeśli dochodzą do tego zespołu głosy takie, że na niektórych fermach w Polsce dzieje się źle, to powinniśmy razem wspólnie wypracować kompromis, jak zrobić, żeby na tych fermach działo się lepiej. Natomiast nie możemy wylewać dziecka z kąpielą i zakazywać takiej działalności w Polsce. Nie wiem, czy ten zespół robi to świadomie, czy nieświadomie. Natomiast musimy wiedzieć, że to jest 10 tysięcy osób, które bezpośrednio pracuje na fermach i 40 pozostałych, które 40 tysięcy osób, które z tą branżą kooperują, czyli to jest 50 tysięcy osób bezpośrednio związanych z tym działem gospodarki. I muszą te osoby wiedzieć, że ich zachowania bezpośrednio przyczynią się do tego, że te osoby nie będą dzisiaj miały z czego żyć. Więc albo dbamy o to, żeby polska gospodarka i polskie rolnictwo się rozwijało, było konkurencyjne na arenie światowej, europejskiej, albo dążymy do tego, żeby polski wzrost gospodarczy zwyczajnie się zmniejszał i żebyśmy byli mniej konkurencyjni na rynkach światowych. Przecież nie o to powinno chodzić politykom, którzy przecież zostali wybrani przez wyborców po to, żeby im pomagać, a nie przeszkadzać. Więc postawmy sobie pytanie, co w zasadzie chcemy tym osiągnąć, jeśli na przykład ten zespół pracuje nad tym, żeby poprawić dobrostan hodowanych czy też trzymanych zwierząt, na przykład psów, chipowanie psów i tak dalej. Są pewne rozwiązania, które owszem są bardzo potrzebne i pożyteczne, bo nie możemy też powiedzieć, że wszystko co robi ten zespół jest złe. Tak nie jest. Natomiast w szczególności próba wprowadzenia tego typu zakazu hodowli jest absolutnie złem, na które my, jako Polacy, jako rolnicy, nigdy nie powinniśmy pozwolić.
Panie prezesie, przewodniczący tego zespołu w radiowej Trójce wypowiadał się w ten sposób, że chcą wam dać czas do 2025 roku, żeby zakazać tych ferm. Czy to w jakiś sposób was satysfakcjonuje?
Panie redaktorze, dwie rzeczy. Przede wszystkim wiele osób, wielu rolników czy też przedsiębiorców rolnych posiada kredyty na 10, 15 czy nawet 20 lat. Więc to jest absolutnie czas nie do zaakceptowania, jak i w ogóle nie do zaakceptowania sam pomysł wprowadzenia tego takiego zakazu. To równie dobrze możemy powiedzieć, no dobrze, będziecie sobie żyć 20 lat, a po tych 20 latach już was po prostu nie będzie, tak? Potem sobie musicie szukać innego zajęcia. No nie wiem, to tak jakby nam ktoś dawał 20 lat życia. Tak nie może być. My musimy dbać o polską gospodarkę, o polskiego rolnika, polskiego obywatela, a nie robić wszystko, żeby mu zaszkodzić. Wypracujmy kompromis taki, który będzie powodował to, że pozbędziemy się takich hodowców, którzy tą hodowlą nie powinni się zajmować. Ale nie możemy zamykać całej bardzo dobrze prosperującej branży, która, tak jak powiedziałem, jest druga w Europie, a drób pierwszy. Przecież już wielokrotnie mówiłem, że są nagrania, które jednoznacznie pokazują pewną organizację ekologiczną, która współpracuje z firmami utylizacyjnymi tylko po to, żeby zlikwidować tą branżę. Zastanówmy się i wiedzmy, przez kogo jesteśmy manipulowani. Te organizacje, żeby szerzej dotrzeć do społeczeństwa, współpracują z różnego rodzaju aktorkami, często bardzo słabej jakości aktorkami, które potrzebują rozgłosu, które dzisiaj występują w obronie zwierząt, natomiast są twarzami czarnego protestu i są za tym, żeby w Polsce była aborcja, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych. Więc z jednej strony mówią o aborcji, o tym, żeby w Polsce to było dozwolone, natomiast z drugiej strony nie możemy wykorzystywać zwierząt, nie możemy żyć z rolnictwa. No, tutaj coś mi nie gra. Musimy wiedzieć, z kim rozmawiamy, kto jest naszym oponentem i jak bardzo jesteśmy manipulowani przez te grupy społeczne, przez te osoby, które się wypowiadają w tej kwestii.
Panie prezesie, mówimy szczególnie o branży zwierząt futerkowych, natomiast użytkujemy również skóry z innych zwierząt, chociażby skóry cielęce, więc też można by zakazać hodowli krów i wykorzystywać również skóry z tych zwierząt. Jak pan patrzy pod kątem ekologii? Czy sztuczne futro, sztuczna skóra jest bardziej ekologiczna od naturalnej?
Oczywiście, że jest dużo mniej ekologiczna skóra sztuczna, tak? Dlatego, że pochodzi przede wszystkim z pochodnych ropy naftowej, czyli to są takie związki, które bezpośrednio zatruwają środowisko podczas procesu produkcji, ale później już po zużyciu, które rozkładają się setki lat albo nie rozkładają się w ogóle. To są takie tkaniny, czy też takie okrycia, które bezpośrednio wpływają na pogorszenie zdrowia człowieka. Jeśli chodzi o futra, czy też skóry naturalne, mówimy o czymś naturalnym, o czymś, co bezpośrednio wpływa dobrze na zdrowie człowieka i w żaden sposób nie jest w stanie mu zaszkodzić. Więc absolutnie uważam, że jeśli mówimy o naturalnym pożywieniu, mówimy o rzeczach jak najmniej przetworzonych, o przetworach jak najmniej takich, które podlegały jak najmniejszemu przetworzeniu. Jak mówimy o ekologicznych torbach, nie mówimy o torbach plastikowych, tylko mówimy o torbach papierowych, tak? Więc tutaj to musimy wiedzieć, z czego te produkty są tworzone i jak one mocno zagrażają środowisku.
Dziękuję. Mówił pan Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej. Proszę państwa, co tak naprawdę jest ekologicznego w tworzywach sztucznych? To również bardzo ważna rzecz, nad którą warto się po prostu zastanowić. Niektóre osoby twierdzą, że skoro koń przestał już być zwierzęciem pociągowym, nie pracuje już fizycznie, nawet w Zakopanem wprowadza się już wózki elektryczne, więc jest to argument, że oto ludzkość dojrzała w swoim postępie tutaj również etycznym i warto również zastąpić naturalne futra i skóry syntetycznymi, ale trzeba również chyba myśleć o tym, że to również jest uciążliwe dla środowiska.
Szanowni Państwo, my powracamy do rozmowy z panią doktor Małgorzatą Sulik. Pani doktor, może powiedzmy coś o tym, w jakich warunkach zwierzęta te są przetrzymywane, w jakich powinny być przetrzymywane, bo wokół tego narosło wiele mitów.
No są mity i są one publikowane, ogólnie dostępne, a te mity są no nieprawdziwe, dlatego że minister rolnictwa zatwierdził rozporządzenie, w którym podaje minimalne warunki utrzymania zwierząt. Minimalne to znaczy, że już mniejszych być nie może. Natomiast programy certyfikacji ferm, które są prowadzone i przez domy aukcyjne i organizację europejską, taką jak na przykład program Welfur, wprowadzają zdecydowanie większe warunki utrzymania, czyli znowu nie można oddawać produktu, jeśli nie jest hodowany w prawidłowych warunkach. Ja dla przykładu może podam to, co jest najczęściej podnoszone przez ekologów, czyli klatka dla lisa. Wszyscy mówią, że siedzi lis na pół metrze kwadratowym podłogi. To jest nieprawda, bo od zarania dziejów, jak lis był hodowany, to najczęstszy rozmiar klatki to jest 2 metry na metr, czyli jest w klatce o powierzchni 2 metry kwadratowe, 4 razy takiej, jak podają do wiadomości ruchy ekologiczne. Natomiast minimalne warunki według na przykład standardów certyfikacyjnych to jest 0,8 metra kwadratowego, a nie pół metra kwadratowego, jak podają ekolodzy. Także to tak samo dla norki. Żadna klatka norki nie ma 60 cm długości. Wszystkie klatki mają standardowy wymiar 90 cm długości. To jest o 1/3 więcej. Także nikt nie trzyma w minimalnych warunkach tych zwierząt. Wszystkie zwierzęta gospodarskie są trzymane na ograniczonej przestrzeni. Nie ma ani jednego gatunku, który jest trzymany na wolności, bo taka jest procedura hodowlana i nie da się tego inaczej przeprowadzić. Muszą być jakieś limity. Oczywiście te limity muszą stworzyć naturalne warunki, żeby zwierzę mogło wykonywać wszystkie czynności życiowe. Od jedzenia do poprzez wypróżnianie, poprzez drapanie się, spanie. Wszystkie te czynności muszą być swobodnie wykonane. I te minimalne warunki, które są zapisane w rozporządzeniu, muszą być spełnione. Natomiast nikt tych minimalnych nie trzyma.
Pani doktor, na dzień dzisiejszy, co możemy powiedzieć o poziomie polskiej produkcji? Czy to już jest poziom światowy?
Polska jest, inaczej Polacy, nasi hodowcy są bardzo ambitni i w momencie, kiedy zostały otworzone granice, zaczęli widzieć, jaka jest światowa produkcja, postęp w tej branży jest niesamowity. Konkurujemy z najlepszymi i na przykład Duńczycy się już zaczęli nas obawiać, bo my tak szybko wiedzę osiągamy i wprowadzamy ją w życie, że stanowimy jakąś konkurencję dla nich. Także ja jestem dumna z postępu, jaki jest w polskiej hodowli. Liczymy się na świecie, liczą się z nami. Jesteśmy ważnym ogniwem gospodarki światowej i powinniśmy być z tego dumni. Nasi hodowcy to są mądrzy, światli ludzie, którzy nie tylko dbają o to, żeby te zwierzęta prawidłowo były utrzymywane, ale również dbają o ich jakość, żeby ten produkt końcowy był najwyższej jakości i znajdował najlepszych nabywców. Także powinniśmy być dumni z tych osiągnięć, jakie mamy. Ja myślę, że możemy powiedzieć, że plasujemy się na czele produkcji. No może Dania jest lepsza od nas, ale my już wiele nie odstajemy.
A konkurencja chyba bardzo duża.
No konkurencja jest duża, bo cały świat tak naprawdę produkuje i nie wszystkim się to udaje. Także no, można powiedzieć, że powinniśmy być z tego naprawdę bardzo dumni.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przypomnijmy, że dzisiaj rozmawiamy o branży futerkowej i polskiej racji stanu.
Pan Zbigniew Wójcik, kolejna osoba. Panie Zbigniewie, warto w tym momencie również powiedzieć o tym, że skoro branża futerkowa łączy się z polską racją stanu, bo mamy drugie miejsce w Europie, trzecie na świecie, a więc jesteśmy liczącym się państwem pod tym kątem i dajemy zatrudnienie wielu innym branżom, które kooperują z tą branżą zwierząt futerkowych. Jak pan patrzy na to wszystko pod kątem konkurencji międzynarodowej? Wiemy też, że w Polsce fermy mają zarówno osoby o różnych poglądach politycznych i ludzie, którzy różne partie polityczne popierają, ale są też podmioty zagraniczne, też mają w Polsce swoje fermy i również w innych państwach też funkcjonują tego typu fermy.
Tak, proszę Państwa, chciałem właśnie zaznaczyć odnośnie Danii, że w Danii jest 4 razy więcej zwierząt futerkowych norek jak obywateli, jak ludzi. To jest jedna rzecz. I to właśnie my, jak już Pani wcześniej powiedziała, jesteśmy dużą konkurencją właśnie dla Danii. A chciałem jeszcze zaznaczyć, dlaczego tam nie ma sprzeciwów i nie chcą wprowadzić zakazu zwierząt futerkowych. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, którą chciałem właśnie powiedzieć, że cieszymy się, jak do Polski jakaś firma przyjedzie i chce otworzyć fabrykę. Daje nam może 1000 miejsc pracy, a tutaj chcemy zlikwidować 50 tysięcy miejsc pracy. Także to jest całkowicie nie do pomyślenia, co chce się tutaj zrobić.
No, tworzy się nawet specjalne strefy ekonomiczne, aby dać ludziom pracę. Jak pan patrzy na to, na takie argumenty, które również były przytaczane, że jest jakiś trend, podobno, żeby zamykać jednak te fermy i to niby czołowe państwa tutaj o tym mówią, a więc również państwa Unii Europejskiej, że żeby zamykać te fermy i dlatego my też już powinniśmy w tym momencie to robić.
Proszę Państwa, tu chodzi o konkurencję. Jak my zamkniemy, oczywiście ktoś na nasze miejsce wejdzie. Nie ma takiej możliwości, żeby to miejsce było puste, żeby nigdzie nie było norek. Najpierw może niech w innych krajach zlikwidują tam norki, dopiero później u nas w Polsce.
Jak pan patrzy na to, że niektóre z państw Unii Europejskiej, południowe kraje, mówią o tym, że tak, są przeciwko hodowlom norek i generalnie zwierząt futerkowych?
Oni są dlatego, że może chcą, żeby u nich te miejsca pracy i ta konkurencja, żeby po prostu do nich te norki zostały u nich hodowane.
A więc rynek jest w tym względzie bezwzględny?
Tak, całkowicie bezwzględny jest.
Dziękuję. Mówił pan Zbigniew Wójcik. Proszę państwa, jak widać, łatwo jest jednym uregulowaniem prawnym skrzywdzić bardzo wiele, ale nie ludzi, tylko nie zwierząt, ale ludzi. Ludzi, którzy są tu obecni na tym programie. Ludzi, którzy mają pracę.
Pan Maciej Buczek, prezes Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Okręg Zachodniopomorski. Powracamy do rozmowy z panem Maciejem. Jeżeli ta branża miałaby być zlikwidowana, jakie zagrożenia w związku z tym widzi pan?
Taką groźbą jesteśmy przerażeni jako hodowcy, my i nasze rodziny. Przede wszystkim to, co mówiłem, to są najczęściej gospodarstwa rodzinne. Natomiast najważniejsze dla nas, najważniejszymi argumentami przeciw takim decyzjom jest przede wszystkim to, że po pierwsze zatrudniamy ludzi ze środowisk najbardziej zagrożonych strukturalnym bezrobociem. W zachodniopomorskim to są akurat ludzie, którzy pozostali bez zatrudnienia po PGR-ach dawnych. Są to ogromne ilości, przepraszam, ale niewykształconych, niewykwalifikowanych bardziej pracowników, którzy nie mają co robić ze sobą i nie mają żadnej oferty tak faktycznie w najbliższej okolistej pracy, więc jest to dla nich jedyne źródło utrzymania, jedyna możliwość utrzymania. Po drugie, to co już mówił przedmówca, wielu z nas ma potężne kredyty na tę budowę, to są potężne inwestycje, ma kredyty, które nie są w stanie najczęściej być spłacone w ciągu paru czy nawet kilkunastu niejednokrotnie lat. Następna rzecz, która ważna dla ekonomii tego kraju jest, takie mam wrażenie, przynajmniej tak powinno być, to, że ta infrastruktura najprawdopodobniej pójdzie po prostu na marne, bo jeżeli wprowadzi się taki zakaz, jeżeli nie będzie można hodować, to moja na przykład ferma, która ma 8 hektarów pod pawilonami, tak to można powiedzieć, czy pawilony, w których siedzą zwierzęta, to jest 8 hektarów. Jeżeli wejdzie taka decyzja, nie hodujemy, to te 8 hektarów to jest, mówiąc brzydko, jest do zaorania. Tam można będzie pługi puścić i to wszystko znieść stamtąd. Do tego wszystkiego jeszcze infrastruktura dodatkowa, czyli powierzchnie magazynowe, socjalne, mieszkalne, w zasadzie też będzie do niczego nikomu niepotrzebna. Tego nikt nie kupi, bo to są miejsca w oddaleniu od dróg jakichś głównych, w oddaleniu od innych zabudowań i to będzie nikomu na nic niepotrzebne. Jakikolwiek przemysł się nie zagnieździ. I wróciłbym jeszcze do tego, co jest ważne z punktu widzenia ekonomicznego kraju faktycznie, jaki może nam się brzydki scenariusz, czy bardzo niedobry scenariusz pojawić, jeżeli chodzi o branżę drobiarską. Tak jak mówiłem, ten obieg materii u nas jest i w tym momencie, jeżeli ktoś wprowadzi zakaz hodowli zwierząt futerkowych, jeżeli my wypadniemy z tej roli naturalnego utylizatora tych odpadów poubojowych, drobiowych czy rybnych, w tym momencie trzeba będzie przekazać tą utylizację zakładom utylizacyjnym. No i jak ktoś mi powie, że lepiej jest puścić to kominem i ten dym jest zdrowszy dla ludzi, aniżeli to, co my robimy z tym odpadem, no to ja gratuluję logiki. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, że w tej chwili zakłady drobiarskie za ten odpad poubojowy dostają z naszej branży pieniądze, konkretnie z kuchni akurat paszowych, które przygotowują karmę dla nas. Dostają za to pieniądze. Jeżeli tego elementu zabraknie, zakłady drobiarskie będą musiały płacić za zutylizowanie tego odpadu i to o wiele drożej. Więc pierwszy efekt będzie taki, że niewątpliwie producenci brojlera, a przypominam jeszcze raz, jesteśmy największym producentem w Europie w tej chwili mięsa drobiowego, będą uzyskiwali mniejsze ceny, co będzie naturalne, za wyprodukowanego brojlera. Natomiast drugi element, co się stanie z tą całą ilością odpadu z tak wielkiej produkcji. Nie wiem, czy zakłady utylizacyjne tak naprawdę sobie z tym poradzą. I następny element, który się zaraz potem pojawi, to to, że poszczególni hodowcy drobiu zaczną po prostu padać, nie wytrzymując tej presji ekonomicznej, bo nie dadzą rady tego dźwignąć w tym momencie, jeżeli trzeba będzie płacić za utylizację tego odpadu. Więc jesteśmy bardzo ściśle związani z czymś, co jest potęgą. Naprawdę potęgą w skali europejskiej. I mówię, tu ten obieg materii nas może zabić po prostu, jeżeli chodzi o całą stronę ekonomiczną.
Na dzisiejszym programie jest też bardzo wielu pracowników ferm. Ile osób znajduje zatrudnienie w tej branży?
Panie redaktor, to są tysiące. To jest tak jak już mówiliśmy wcześniej. Jedno to jest, jedni pracownicy są ci, którzy pracują bezpośrednio przy fermach. Jest tego u mnie akurat jest przeszło 20 parę osób, które są zatrudnione na etacie. I każda ferma zatrudnia ileś osób, oczywiście nie licząc tego, że jeszcze nasze rodziny też pracują niejednokrotnie przy tym. Także ciężko jest to przeliczyć. Mówi się o dziesiątkach tysięcy wręcz ludzi, ale biorąc pod uwagę również to, że są to i zakłady, które zajmują się skórowaniem, i kuchnie paszowe, i ci, którzy nas wspomagają, jeżeli chodzi o wyposażenie, i w maszyny wszelkie, i ich wspomagają nas od strony hydraulicznej, tak jak mówiłem, i każdej innej, jesteśmy branżą wtopioną w cały ten przemysł, czy w całą tą gospodarkę, więc ciężko jest przeliczyć od A do Z. Zgadzam się, że może być to spokojnie parędziesiąt tysięcy osób, które pośrednio, bezpośrednio, w mniejszym czy większym stopniu pośrednio żyją z tej branży również.
Jest to branża, która ma bardzo dużą konkurencję z tego, co mówicie. Co jest w takim razie takim największym wyzwaniem dla Was na dzień dzisiejszy?
Dla nas największym wyzwaniem jest to, żeby być coraz lepszymi. I oby nam nikt w tym nie przeszkadzał. Naprawdę osiągamy bardzo dobre efekty, produkujemy produkt o najwyższej prawie w tej chwili jakości na świecie. Odnotowaliśmy potężny postęp genetyczny, hodujemy ileś odmian barwnych tych zwierząt w bardzo dobrej jakości. Problemem są niestety ci, którzy próbują nam przeszkadzać ze względu na to, że mają inny pogląd jak gdyby na funkcjonowanie tego świata i zapominają też o tym, że na ten problem trzeba patrzeć globalnie, czyli od strony i ekologicznej, ale i od strony choćby tej, że powiem, że w latach 60. zeszłego stulecia było ludzi około 3 czy 3,5 miliarda. W tej chwili ludzi na Ziemi jest około 7 miliardów. I musimy patrzeć przez ten pryzmat na to, czym mamy ludzi wyżywić. Bo nie wiem, jeżeli byśmy się uparli, że chcemy żywić li tylko produktami przemysłu zbożowego chociażby, no to by trzeba myśleć, czy by księżyca nie trzeba zaorać, bo jest coraz więcej potrzeba żywności i nie damy rady po prostu zrobić tego na podstawie, na bazie jakiegoś zboża. Musimy, tak jak się żywiliśmy zawsze, jesteśmy ludzie, są mięsożerni i roślinożerni i nie możemy na to patrzeć tylko przez pryzmat tego, że od strony etycznej to może by było lepiej. Może i by było lepiej, ale tak samo my jesteśmy w tym obiegu materii potrzebni, jak nie wiem, choćby myśliwi, którzy muszą ze względu na to, że ludzkość się rozwija, cywilizacja się rozszerza i każdy dom wybudowany poza miastem wypycha zwierzęta z ekosystemu. Sarny, lisy, dziki i one mają coraz mniej przestrzeni życiowej i musi nastąpić naturalna selekcja, żeby nie doszło do degradacji tego pogłowia. I musimy patrzeć przez ten pryzmat na ten cały problem. Jest nas dużo i musimy to wszystko regulować. Musimy, no i my jesteśmy odpowiedzialni za ten świat jako gatunek dominujący. My musimy o tym myśleć, jak to poukładać, jak wyżywić ludność, jak zrobić, żeby po prostu było dobrze, żebyśmy mogli tu dalej funkcjonować.
Dziękuję bardzo pan Maciej Buczek, prezes Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych, Okręg Zachodniopomorski, był naszym rozmówcą.
Branża futerkowa, a... polska racja stanu. Jak widać z rozmów, oscylują one pomiędzy dwoma głównymi problemami. Jeden jest natury etycznej, a drugi jest również takiej natury społecznej. Z jednej strony praca, ale z drugiej strony obawa o to, że tego typu fermy są uciążliwe dla środowiska lub uciążliwe dla mieszkańców takich okolicznych ferm. Wiemy, że bardzo często i na naszej antenie również to prezentujemy, po prostu mieszkańcy protestują przeciwko fermom trzody chlewnej czy też drobiu, które są zlokalizowane blisko siedzib ludzkich. Jak jest w przypadku ferm zwierząt futerkowych? Pan Marian Żabiński. Panie Marianie, pan jest sąsiadem. Wróćmy do tego tematu.
Mamy pole w obrębie od 30 metrów od pierwszej fermy jego. Pracując tam na polu, nie czujemy żadnego zapachu, a mieszkamy 600 metrów. A znamy tę fermę od założenia, od samego początku pierwszego wbicia kija, że tam będzie ferma. I ja bym nie powiedział, wszystka produkcja zwierzęca związana, czy to norki, czy to drób, czy świnia, czy bydło, jest powiązane z jakimś zapachem, bo są odchody i czy od świń, czy od bydła, tak samo, nie? I ktoś by powiedział, no przestań chować bydło, bo mi śmierdzi, przestań chować świnie, bo mi śmierdzi. Też bym mógł powiedzieć, że tego. Ja nie czuję tam. Jestem na polu, mówię, 30 metrów i tam żadnych takich tego zapachów i mogą sąsiedzi też to samo potwierdzić.
A więc potwierdza się to. Pan Marian Żabiński, proszę Państwa, nawet jadąc polami, gdy kwitnie rzepak, niektórzy też tego zapachu nie mogą znieść. Przejdę jeszcze raz do rozmowy z panią doktor habilitowaną Małgorzatą Sulik. Pani profesor, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że prezentuje się ludziom filmy, na których są drastyczne sceny związane z hodowlą zwierząt futerkowych, czy to zwierzęta, które są w jakiś sposób pobudzone, zestresowane, czy też może gdzieś padłe zwierzę, lub też już zwierzęta, które no, w przypadku zwierząt futerkowych pozyskiwane jest futro, więc to, co zostaje, no też ładnie nie wygląda. Jak pani by na to odpowiedziała? Te filmy bardzo często również mają podkład muzyczny, taki, no można powiedzieć, łzawliwy. Można się po prostu wzruszyć.
Tak, no każda śmierć to jest po prostu śmierć. Natomiast człowiek w swoim procesie wprowadził hodowlę zwierząt i na końcu tego łańcucha jest śmierć zwierzęcia i to jest nieodwołalne. I tak naprawdę chodzi o to, żeby to ten element produkcji był jak najbardziej humanitarny. I wydaje mi się, że akurat w hodowli zwierząt futerkowych jest to najbardziej humanitarne. Zwierzę nie cierpi. W przypadku norek jest to usypianie gazem. Już pierwszy oddech powoduje uśpienie zwierzęcia. Jest bez bólu i bezkrwawa ta metoda. I podobnie jest przy innych gatunkach zwierząt futerkowych. O wiele bardziej drastyczny proces uboju jest na przykład przy zwierzętach konsumpcyjnych, jak świnie czy bydło, gdzie musi dojść do skrwawienia zwierzęcia. I wydaje mi się, że tam dopiero można uronić łzy przy takim uboju. Widok zwierząt idących na rzeź, transportowanych na rzeź. W tym przypadku my nawet nie mamy transportu zwierząt, czyli zwierzę tak naprawdę biega sobie, żyje swobodnie, a za chwilę jest już nieżywe. Może to brzmi drastycznie, ale tak naprawdę dla tego zwierzęcia nie ma tego elementu oczekiwania na śmierć, czyli tego, co jest stresujące. Dlatego wydaje mi się, że w tej branży ten element, który jest niestety elementem hodowli, każdej hodowli, nawet koni, jest elementem najbardziej humanitarnym ze wszystkich gałęzi produkcji zwierzęcej.
Panie profesor, no a więc można by powiedzieć, no dobrze, więc nie jedzmy wieprzowiny, nie jedzmy wołowiny, koniny również, no chociażby jak ktoś był w ubojni drobiu, no najpierw prądem się tą kurę traktuje, a później podżyna się gardło, no tak to po prostu wygląda. Jak pani by skomentowała jakby no, uczucia, podejście osób, które jakoś no, nie mogą na to patrzeć, ale jak jesteśmy w restauracji, no to przecież nie jesteśmy w kuchni.
No więc właśnie to jest taka pruderia trochę. Z jednej strony chcemy mieć buty skórzane, bo są zdrowe. Chcemy mieć na przykład kurtkę puchową, bo jest nam cieplej. A z drugiej strony nie akceptujemy śmierci zwierzęcia. Przyznam się, że ja jestem z wykształcenia zootechnikiem i poszłam na ten kierunek studiów właśnie dlatego, że kocham zwierzęta i mogę powiedzieć, że ja je nadal kocham. I musiałam zaakceptować ten element, o którym się dowiedziałam na studiach, bo dzieciom się nie mówi, po co są zwierzęta. Krówka daje mleko, ale nikt nie mówi, że ten cielak, którego urodzi i że musi mieć tego cielaka, żeby mleko było, będzie potem mięsem w sklepie. Tego nikt nie mówi. Nie mówi nikt, że kurka tylko jajko znosi, ale nikt nie mówi, że potem ta kurka to jest mięsko, że fajny jest filecik drobiowy. Dzieci często nie wiedzą, mleczko z kartonu, to jest stamtąd. Nie kojarzą faktycznej gałęzi produkcji. Może zacznijmy traktować to wszystko bardziej normalnie. Akceptujmy te rzeczy i dbajmy o to, żeby zwierzęta odchodziły z tego świata godnie, czyli żeby nie cierpiały. I myślę, że w branży akurat futerkowej ten element jest bardzo dobrze dopracowany i zwierzęta nie cierpią.
Panie profesor, kolejny argument i zarzut, że oto te zwierzęta uciekają z tych ferm, a skoro uciekają, no to mogą być niebezpieczne dla ludzi, no i również dla środowiska, no bo za dużo tych zwierząt w środowisku, no to będą zjadać inne zwierzęta. Czy to ma miejsce i czy jeśli chociażby taka norka hodowlana, jeśli ona powiedzmy ucieknie, no to czy ona się rozmnoży, przeżyje?
Nigdy nie ma 100% gwarancji, że zwierzę nie ucieknie z fermy i że nie przeżyje, jeśli ucieknie. Natomiast jeśli w ogóle dochodzi do ucieczek zwierząt z ferm, to jest to margines produkcji, naprawdę margines. I jeśli nawet takie zwierzę przeżyje, to ma ono utrudnione warunki. Oczywiście, że można dowieść tego, że jakieś pojedyncze egzemplarze uciekły. Natomiast ja jestem uczestnikiem takiego programu również z Narodowymi Parkami i sami pracownicy parku powiedzieli, że tak naprawdę norki nie stanowią większego zagrożenia dla ekosystemu, bo norek mamy w tej chwili w naszym kraju wolno żyjących, łącznie z tymi, które ewentualnie uciekły z fermy, około 35 tysięcy, natomiast poważnym problemem, naprawdę poważnym, są dziko żyjące koty. Jest ich 6,5 miliona w tej chwili i stanowią dużą konkurencję żywieniową dla norki. Oczywiście, patrząc jednostkowo, jest to zagrożenie, natomiast patrząc globalnie, raczej nie.
Dziękuję. Mówiła pani doktor habilitowana Małgorzata Sulik. Jeszcze o głos prosi również pan lekarz weterynarii Piotr Sobczuk. Panie doktorze, jeszcze taka kwestia. Pojawiły się swego czasu zdjęcia norki, którą jedna pani nabiła na widły, bo ją złapała, która rzekomo uciekła z takiej fermy. Dopytując się, jak to się stało, ta pani stwierdziła, że no po prostu sobie chodziła i podeszła i została w ten sposób upolowana. Czy te norki są agresywne? Czy ona dlatego podchodziła do obcej osoby, żeby ugryźć? Czy raczej po prostu te zwierzęta są oswojone? Jak to wygląda?
Te zwierzęta nie wykazują agresywności.
Czyli nawet gdyby uciekły, to raczej nie będą nas, ludzi, kąsać?
Nie, na pewno nie. A w przypadku powrotu na fermę, to nie jest tak, że ona idzie z powrotem do klatki, tylko jest w kwarantannie, czyli pozostaje przez przynajmniej 2 tygodnie w izolatce, żeby, no, gdyby na przykład przyniosła coś z zewnątrz, żeby nie zaraziła reszty zwierząt. Także pod tym względem, powiedzmy, wymagania są dosyć restrykcyjne.
Dziękuję. Mówił pan Piotr Sobczuk, lekarz weterynarii. Proszę państwa, kończymy nasz program. Nie sposób poruszyć wszystkich aspektów, ale myślimy, że to, co zostało tutaj powiedziane, na pewno w dobry sposób naświetli obraz ferm zwierząt futerkowych w Polsce. Żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.